kolejna historia z cyklu, historie biblijne, ich inspiracje. I powiem, że mam dylemat, bo wypadałoby mi przeczytać całą tą historię, ale ma 30 wierszy. Więc nie będę czytał. Ale powiem, o co chodzi, dlatego że musimy odnieść się do poprzedzających wydarzeń, aby tą historię zrozumieć. Mam nadzieję, że historię znacie, pamiętacie. Czasami odwołujemy się do tego tekstu. Jest to druga księga Kronik, 20 rozdział. Kolejna historia Starego Testamentu, która jest naszą inspiracją. A więc co robimy w tych środowych spotkaniach? Szukamy inspiracji z tego, co miało miejsce, z doświadczenia naszych ojców w wierze, naszych przodków. Szukamy takiego obrazu, płaszczyzny duchowej, w której moglibyśmy się utożsamić z tym, co miało tam miejsce. I dzisiaj chciałbym przywołać jednego człowieka, o którym jest ta historia. Jest to postać dosyć znana w Starym Testamencie, choć nie tak bardzo jak Dawid, czy Mojżesz, czy Eliasz. Jest to człowiek o nazwisku Jehoszafat. Fajne nazwisko, Jehoszafat. Ciekawe, jakby to było, bym się nazywał Jehoszafat Leszek. A więc 20 rozdział drugiej księgi Kronik. Może kilka wierszy, abyśmy wiedzieli, o co chodzi. Po tych wydarzeniach, właśnie to mnie zastanowiło, po tych wydarzeniach, po jakich wydarzeniach, o co chodzi? Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici i Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony Morza Zedomu i oto są już w Haseson Tamar, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post całej Judei. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Może 13 werset. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął i na Jahazielu, synu Zachariasza, synu Beniamina, syna Jaela, syna Mataniasza, lewicie z potomka Asafa. I oto ten rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalem, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi Pan do was: wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. 21 werset. A narodziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Halleluja. A gdy zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. O tym jest ta historia. O skomasowanym ataku Moabitów i Amonitów, którzy ruszyli na naród Boży, na lud Boży, na którego czele stał Jehoszafat. Po tych wydarzeniach, po jakich wydarzeniach? Co miało miejsce wcześniej? Dlaczego taka agresja? Dlaczego taki atak? Powiem od razu, że jeśli my jesteśmy obojętni i nic w naszym życiu duchowego się tak naprawdę nie dzieje, nie jesteśmy blisko Boga i nie robimy dla Pana dobrych rzeczy, to nie musimy się obawiać ataków. Diabeł przeprowadza taką agresję na nas, agresywny atak wtedy, kiedy stajemy się aktywni, wtedy, kiedy chcemy coś robić, wtedy, kiedy chcemy stać w wierze, wtedy, kiedy chcemy być bliżej Boga, kiedy chcemy coś osiągnąć, nagle pojawiają się trudności i przeciwności. A więc co się działo w życiu Jehoszafata, że taki skomasowany atak wyruszył przeciwko niemu? I gdybyśmy cofnęli się trochę w rozdziałach, oto pierwsze miejsce, oto pierwsza myśl. Czytamy w 17 rozdziale, że był to człowiek oddany Bogu. Bóg był z nim. Bóg był z nim. Bardzo blisko był Boga Jehoszafat. On bardzo mocno wierzył, bardzo mocno na Bogu polegał, bardzo mocno Boga w swoim życiu wyznawał, bardzo odważnie opierał się na nim w swoim urzędzie, który miał, bo to było za czasów umacniania się rządów Jehoszafata i on postanowił polegać na Bogu. Trzeci werset, 17 rozdział. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów. A więc należał do Boga. Chodził drogami, jakimi chodził Dawid. Był blisko Boga. Polegał na Bogu. Czwarty werset. Szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To też Pan wzmocni władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znów odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. A więc usunął bawochwalstwo. A więc postawił na Boga w 100%. Bóg umocnił jego władzę królewską, a więc wszystko, co czynił, opierał na Panu, szukał Bożego oblicza, chodził jego drogami i gdy patrzymy na taki obraz, co inspiruje nas dzisiaj? Myślę, że Bóg ma taki sam plan w stosunku do nas. On chce, abyśmy chodzili jego drogami, on chce, abyśmy polegali na nim, abyśmy szukali Pana całego naszego serca, abyśmy nie polegali na tym świecie, abyśmy nie szukali wsparcia w tym świecie, bo ten świat jest za nami, a Pan jest naszą ostoją i abyśmy nabywali odwagi, tak jak to miało w przypadku Jehoszafata miejsce, i abyśmy z odwagą także występowali przeciwko wszelkiemu złu, bałwochwalstwu, w tym sensie modląc się, ogłaszając Boże prawo, ogłaszając Boże Królestwo, przeciwstawiając się mocom ciemności, usuwając współczesne aszery i współczesne świątynki bóstw, które stoją wokół nas. I myślę, że gdy to będziemy robić, to także się narażamy, także stajemy w miejscu, w którym może nastąpić na nas skomasowany atak. Widzimy to w naszym społeczeństwie, jak gdy ktoś próbuje stanąć za prawością, natychmiast jest dyskredytowany. Nie muszę tutaj chyba przywoływać nazwiska, bo wszyscy wiemy, jak jedna z naszych pań z polityki ostatnio została zaatakowana. Dlatego, że powiedziała jasno, no, ja się z tym nie zgadzam. Tak samo w wymiarze duchowym. Kiedy my z czymś się nie zgadzamy, kiedy próbujemy diabłu się przeciwstawić, kiedy próbujemy się przeciwstawić temu, co złe, możemy... Nie tylko możemy, ale na pewno się narażamy. Jehoszafat był blisko Boga. Postawił na Niego. Nie szedł na kompromis. Chodził Jego drogami. Był odważny. Oto szedł do przodu i wiedział, że Pan stoi za Nim. Ale to nie zostało bez oddźwięku. Po drugie, co jeszcze Jehoszafat zrobił? Nauczał słowa Pana. Nauczał tego, co Bóg powiedział. A więc zmienił pewną taktykę i pewną mentalność w swoich przywódcach, a więc nakazał Lewitom, aby nauczali w Judzie to, co mówi Bóg. I czytamy o tym w 9 wersecie. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś ze sobą Księgę Zakonu Pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. A więc zaczęli głosić słowo, zaczęli zwiastować słowo, słowo, które dał Bóg. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziemi sąsiadujące z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. A więc diabeł wie, że gdy my ludzie stawiamy na Słowo Boże, to mamy niesamowity miecz w ręku. Te ludy wiedziały, ci ludzie wiedzieli, królestwa ziemi, którzy sąsiadowali z Judą, byli onieśmieleni, oni się bali, oni się trwożyli, że nagle coś zaczęło się dziać w narodzie judzkim, czego nie było wcześniej. To nie był trening, jak tu walczyć lepiej. Oto oni zaczęli budować swoje życie w oparciu o słowo. Oni zaczęli przyjmować przesłanie, które Bóg im dał. A więc nauczali słowa Pana. Nauczali słowa Pana. Co jeszcze? Nie tylko nauczali słowa zakonu, ale w 19 wersecie od 7 wiersza czytamy: zachęcali, aby żyć w bojaźni Bożej. Nasze tłumaczenie oddaje to tak, jak oddaje, dlatego że w pojęciu nowotestamentowym my nie żyjemy w strachu przed Bogiem. My żyjemy w bojaźni pańskiej. To jest zupełnie coś innego. Mieć bojaźń pańską to znaczy mieć do Boga wielki szacunek, obdarzać Go wielkim autorytetem, odnosić się do Niego z głębokim szacunkiem. Czasami trzeba stanąć przed Nim z uniżonym sercem. A więc to jest bojaźń Boża. 7 werset mówi: niech więc ogarnia was strach przed Panem, pilnujcie się przy tym, co czynicie, gdyż u Boga Pana naszego nie ma niesprawiedliwości, stronniczości, ni przekupstwa. A więc nauczali prawości, a więc zachęcali do prawości, aby ludzie nie byli stronniczy, aby nie dali się przekupić, aby żyli sprawiedliwie, a więc wszystko to, co jest związane z świętością, z takim życiem w bojaźni Bożej przed Panem, tego nauczał Jehoszafat. A więc był to kolejny jakby czynnik, który w pewnym momencie pobudził wroga tego niewidzialnego, by on zainspirował tych wrogów widzialnych, by zaatakowali Jehoszafata. I zawsze, kiedy będziemy chcieli postępować według Bożego prawa, będziemy chcieli żyć tak, jak Pan nakazał, w Jego sprawiedliwości, w uczciwości, abyśmy nie postępowali według kłamstwa, przekupstwa i tak dalej, możemy się narażać i możemy być pod presją. Czytamy w 9 wersecie: i taki dał im rozkaz, postępujcie tak w bojaźni przed Panem, w prawdzie i w szczerości serca. Myślę, że to jest inspirujące, że Bóg chce powiedzieć nam dzisiaj przez tą historię: postępujmy przed Panem w prawdzie i w szczerości serca. Myślę, że Bogu bardzo zależy na tym, aby Jego Kościół, aby Jego dzieci, aby Jego lud był prawego i szczerego serca, abyśmy w prawości i szczerości przed Nim żyli i przed Nim chodzili i z Nim mieli społeczność na co dzień w naszym życiu. Jeszcze jedna rzecz, którą zasygnalizuję. Otóż Jehoszafat popełnił błąd, a więc też miał słabość. Nie był doskonałym człowiekiem, nie był ideałem, tak jak żaden z nas. Popełnił jeden błąd i czytamy o tym błędzie w 18 rozdziale, w wersecie 1. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. A więc wszedł za daleko w zażyłe relacje z kimś, kto nie miał Bożego serca w tym momencie w Izraelu, z królem Achabem. Król Achab postępował niegodziwie wobec Pana. A więc nie wiem, na jakiej płaszczyźnie, nie wiem, jak daleko emocjonalnie związał się z nim, ale gdy czytamy 18 rozdział, dzisiaj go czytałem, poszedł daleko w takie przyjazne, bliskie z nim relacje. W Starym Testamencie trochę inaczej to wyglądało niż dzisiaj w Nowym Testamencie. Żyjemy w czasie łaski. I Bóg nie chce, abyśmy wynosili się nad ludźmi, a więc żeby ludzi pozyskać, czasami trzeba mieć z nimi kontakt, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba po prostu mieć z nimi relacje. Ale także Nowy Testament mówi, że nie możemy wchodzić zbyt głęboko i zbyt daleko, bo co ma wspólnego chodzenie z obcym jarzmem? O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Dlatego zachęcamy i tak głosimy, aby dziewczyny czy chłopcy wierzący żenili się, wychodzili za mąż za wierzących. Nieprawdaż? Bo to jest błogosławieństwo, bo to jest jakby uniknięciem pewnego rodzaju kryzysu, może nawet dramatu, który może się pojawić w późniejszym czasie w związku z tym, że ktoś nie jest tego samego ducha i tego samego serca. I Jehoszafat związał się z Ahabem. Ahab to był taki człowiek, który lubiał, jak się mu schlebia. Powiem wam, że coś niesamowitego dzisiaj do mnie też dotarło. Żyjemy w takim czasie, kiedy ciągle mówi się, abyśmy wszystko widzieli pozytywnie, wszystko widzieli dobrze, wszystko widzieli, że jest super, wspaniale i tak dalej. Ahab, nie będę tego czytał, czytajcie 18 rozdział, znalazł sobie w Izraelu proroków, którzy mu schlebiali. A więc mówili mu: super Ahabie, jesteś świetny, jesteś wspaniały, nie bój się, idź walcz z nimi, pokonasz ich, Bóg z tobą, nie martw się, wszystko będzie okej, wszystko będzie dobrze, Pan po naszej stronie. I Jehoszafat miał problem. Czytajcie, ja byłem w szoku dzisiaj, gdy czytałem 18 rozdział. Pyta się Ahaba, czy nie ma jeszcze jakiegoś proroka w Izraelu. No jest jeszcze jeden, ale on nie zawsze mówi pochlebnie. Ten jeden nie zawsze mówi, że jest super. Ten jeden nie zawsze głaszcze. Ten jeden wiele razy mówi prosto jak jest. I czasami potrzebujemy słowa ostrzeżenia. Czasami potrzebujemy takiego właśnie proroka. Wiecie, kim był ten prorok? To był Michałasz. Ale Ahab Michałasza nie zawołał. Czytamy w 8 wersecie, wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: sprowadźcie tu szybko Michałasza, syna Jimili. Dlaczego? Bo Jehoszafat go o to poprosił. I mimo że Jehoszafat popełnił błąd, idąc w zbyt zażyłe relacje z Ahabem, to jednak ocknął się w odpowiedniej chwili, poprosił, aby Michałasz przyszedł, i kiedy Michałasz przyszedł, rzekł tak: widziałem całego Izraela, 16 werset, rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają pana, nie, każdy wraca do domu w pokoju. A więc Michałasz widział, że Ahab błądzi, widział jego klęskę, widział jego porażkę. On był tak bardzo zadufany w sobie, tak bardzo wpatrzony w siebie, że popadł w skrajność samouwielbienia. I wszyscy, którzy mu schlebiali, wszyscy, którzy go klepali po ramieniu, wszyscy, którzy go głaskali i mówili mu, że jest super i fajnie, byli jego przyjaciółmi. Ale Michałasz, który miał pewne odczucia wewnętrzne, nie był mile widziany przed jego tronem. Dopiero na prośbę Jehoszafata stanął przed królem Ahabem. Oto historia. To było przedtem. Tak wyrywkowo, z tych trzech rozdziałów. I właśnie po tych wydarzeniach, po tym wszystkim, kiedy Jehoszafat był z Panem, nauczał słowa Pana, zachęcał do szczerości, zachęcał do tego, by żyć w prawości, sprowadził proroka Michałasza, aby pokazał prawdę stanu obecnego, stanu Izraela, ruszyli Moabici i Amonici przeciwko Jehoszafatowi. Za bardzo się naraził. I tak jest w naszym życiu. Jeśli chcemy prawości, jeśli chcemy żyć blisko Boga, będziemy musieli znosić sprzeciw. Diabeł wyruszy, aby atakować. Będzie rzucał nam wyzwanie. Przyjdą różnego rodzaju trudności. Pojawią się różnego rodzaju problemy. I oto, gdy to się wydarzyło, gdy to miało miejsce, gdy ruszyli, gdy otoczyli ich wielkie wojsko ze wszystkich stron, Jehoszafat, ze względu na to, że był blisko Boga, wiedział, co ma robić. Wiedział, jaką postawę przyjąć. I niech dla nas to też będzie lekcja. A więc po pierwsze, oto pierwsza myśl. Gdy przychodzą takie dni, gdy jest nam tak źle, gdy jesteśmy pod presją. Tydzień temu mówiliśmy, jak Dawid poradził sobie, gdy zastał Syklak zrabowane i puszczone z dymem. Dzisiaj popatrzmy, jak radził sobie Jehoszafat. To wszystko pomaga nam, abyśmy mogli dojść do takiego miejsca zwycięstwa, dojść do miejsca triumfu, bo takie miejsce właśnie znalazł Jehoszafat. Po pierwsze, gdy przyszedł ten dzień, gdy znaleźli się w takiej sytuacji, wiersz czwarty mówi nam, że Jehoszafat, wszyscy Judejczycy, zaczęli zwracać się do Pana o pomoc, przyszli, aby szukać oblicza Bożego. Nie tylko wtedy, gdy są trudne dni, niech to będzie dla nas inspiracją, że tak naprawdę zawsze potrzebujemy szukać oblicza Pana. Że we wszystkich sprawach, we wszystkich sytuacjach naszego życia, jeśli chcemy mieć Boże błogosławieństwo, to jako Kościół, czy jako rodziny, czy indywidualnie każdy z nas musi zwracać się o pomoc do Boga i musi szukać Jego oblicza. To jest podstawa. Widzimy, jak Jehoszafat przestraszył się. Jak przeraził się na chwilę, na moment. To jest to samo, co w postawie Dawida, kiedy zaczął płakać, kiedy nagle się rozkleił. Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, że nie ma nic złego w tym, że człowiek, gdy przechodzi przez trudne chwile, płacze, rozpłacze się, rozklei się. Ale nie możemy w takim stanie pozostać. Mamy nasze emocje, nie jesteśmy ze stali. Wiele razy trudne sytuacje są w stanie mocno zaboleć i wtedy po prostu boimy się, wtedy ronimy łzy. Ale Jehoszafat, jak i Dawid, zrobili następny krok. Zaraz zaczęli zwracać się do Pana. Zaczęli szukać Jego oblicza. Zaczęli prosić Go o pomoc. Zaczęli wzywać Jego imienia. I to powinniśmy robić bezustannie, bez względu na to, jaki poziom trudności mamy. Czy jest to poziom bardzo głęboki, bardzo poważne sprawy się dzieją w naszym życiu, czy drobne sprawy, czy drobne sytuacje. Potrzebujemy szukać Pana całym naszym sercem. Szukać Jego oblicza. W domu, indywidualnie, w mojej komorze, w kościele, bo jedynie On może nam pomóc. A oni zaczęli zwracać się do Pana. Ogłosili też post w całej Judzie. Zaczęli nawoływać do modlitwy. To się nie zmieniło. Tym kluczem przełomów jest modlitwa. Nie zaczęli wielbić od razu. Uwielbienie jest ważne i uwielbienie szło na czele, będziemy o tym mówić za chwilę, ale zaczęli od modlitwy, zaczęli szukać oblicza Pana, zaczęli się modlić, zaczęli pościć, ogłosili post. I myślę, że Bóg do tego nas też powołuje. Powiedzieliśmy sobie, że pierwsze 3 miesiące roku będziemy ogłaszać miesiącami postu i modlitwy o przełom w naszym kraju, o przełom ewangelizacyjny w naszym mieście, o przełom w naszych województwach, o to, żeby coś wydarzyło się w tej sferze duchowej, żeby nastąpił jakiś duchowy znak objawienia Bożej przychylności nad tym narodem, kiedy ludzie zaczną się nawracać. I myślę, że musimy to zrobić, że nie mamy innego wyjścia. Wiele miejsc nam to potwierdza. W Dziejach Apostolskich, kiedy było im ciężko, kiedy próbowali im zakazać głosić w imieniu Jezusa Chrystusa. Biblia mówi w 4 rozdziale, że wszyscy byli razem na jednym miejscu, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Wierzę, że nie tylko się modlili, ale także i pościli, szukali Bożego oblicza. I tam jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że to miejsce, gdzie byli zgromadzeni, zatrzęsło się i Duch Święty stąpił na nich w mocy i głosili słowo z odwagą, a Pan poświadczał ich zwiastowanie znakami i cudami. Znowu zaczęło się wszystko od modlitwy i szukania Bożego oblicza. Gdybyśmy patrzyli na historię Bożego Słowa, abyśmy przejrzeli to, co działo się, także Dzień Pięćdziesiątnicy przyszedł, dlatego że modlili się, byli razem na jednym miejscu, szukali Bożego oblicza. Ileż to razy czytamy w listach apostolskich, gdzie jesteśmy nawoływani do tego, by się modlić, by szukać Pana, by szukać Jego oblicza, by wylewać przed Nim swoją duszę. A więc pierwszy krok, pierwsza postawa, to są proste rzeczy, to są znane nam rzeczy, ale zazwyczaj jest tak, że te proste sprawy, te bardzo znane nam rzeczy, te bardzo ważne postawy, a zarazem bardzo proste postawy, jakoś gdzieś tam umykają nam przez palce, lekceważymy je. Bo według, to może moje takie jest myślenie, może ja za bardzo to tak uduchawiam i tak to widzę, to wydaje mi się, że Kościół, ciało, wspólnota, gdy mamy post i modlitwę, powinniśmy wszyscy w tym brać udział. Powinniśmy wszyscy szukać oblicza Pana. Kiedy przychodzimy, aby się modlić, stoimy razem przed Panem. Ja wiem, że są wyjątki, że ktoś nie może, bo pracuje, bo wyjechał. Ale mówię, ci, którzy są, ci, którzy są w zasięgu. Ci, którzy są, że tak powiem, pod ręką. Są blisko. Powinniśmy stanąć razem. Czytaliśmy, że oni wszyscy stali razem. Małe dzieci, kobiety, synowie, wszyscy Judejczycy stali przed Panem. Stali razem przed Bogiem, szukali oblicza Pana, szukali Jego odpowiedzi, wołali do Niego, wylewali przed Nim swoją duszę. Dlatego się nie dziwię, że były takie przełomy. Dlatego się nie dziwię, że takie rzeczy się później działy, gdy zaczęli wielbić, gdy zaczęli śpiewać, gdy zaczęli deklarować, że Jezus jest Panem, a Jego łaska trwa na wieki. Może my robimy to z Jezusem, oni, że Pan, Jahwe, Bóg Wszechmocny. Jest na wieki i Jego łaska trwa, bo tak deklarowali, tak ogłaszali. Po drugie, warto trzymać się ustanowionej prawdy. Warto się uchwycić. Jakże lekko poddajemy się zniechęceniom. Jakże lekko poddajemy się różnym stanom. Jakże lekko rezygnujemy. Jaka jest prawda? Powiem o tym trochę więcej w niedzielę, kiedy będę mówił o chodzeniu w mocy zmartwychwstania. Ale gdy patrzę na werset 9, 20 rozdziału, odkrywam tą prawdę. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, czyli przyjdzie trudny czas, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto jest prawda. A więc apostoł Paweł mówił o tym w liście do Koryntian. Mówił o pocieszeniu. Mówił, abyśmy pocieszali się tym, abyśmy zachęcali się tym, że mimo trudnej sytuacji, mimo ucisku, mimo tragedii, mimo doświadczenia, które na nich przyszły, wołali z tego ucisku. To jest nowotestamentowe przesłanie. I tam jest powiedziane, że Pan wyrwał nas i wyrywał będzie. To jest nowotestamentowa obietnica. A więc, kiedy przychodzi trudny czas, kiedy jesteśmy otoczeni poprzez wroga czy wrogie działania wobec naszego życia, kiedy jesteśmy w pośrodku, w głębi naszego doświadczenia, w głębi naszego ucisku, co jest prawdą? Że mamy wołać do Niego z głębi, ze środka. Największą tragedią jest poddać się, zrezygnować, oklapnąć, dać się powalić, powiedzieć nie ma szans, nie ma nadziei, już nie potrafię, już nie mogę, nie dam rady. To jest porażka. Oto z głębi mojego ucisku będę do Ciebie wołał, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto jest prawda. Wysłuchasz i ocalisz. Bo Bóg słyszy wołanie nasze, bo Bóg jest żywym Bogiem, bo Bóg kocha swój lud, bo Bóg pragnie nam pomóc. Kiedy wołamy z głębi naszego ucisku, z głębi naszego doświadczenia, wtedy On wysłuchuje i ocala nas. Co jeszcze? Jaka jest jeszcze inspiracja płynąca z tego tekstu? Musimy się uczyć słuchać głosu Ducha Świętego. Musimy się uczyć słuchać. Musimy usłyszeć to, co Bóg mówi. Nie tylko słuchamy, ale chcemy usłyszeć. Już kiedyś o tym mówiłem, że jest różnica między słuchaniem, między kimś, kto słucha, a tym, kto usłyszał. Czasami nasze dzieci słuchają, ale nie słyszą. I tak jest też i z nami dziećmi, dziećmi Bożymi. Słuchamy, ale nie usłyszeliśmy. Bóg mówi do nas, zwiastujemy słowo, Pan posyła słowo prorocze. My nie tylko mamy słuchać, my musimy usłyszeć. A więc musimy usłyszeć głos Ducha Świętego. Czytałem te wersety, 15 werset. Kiedy Duch Pański stąpił, kiedy Duch Święty stąpił na to zgromadzenie, gdzie oni byli, chcę powiedzieć tak, wierzę i musimy wierzyć, że gdy stajemy przed Panem, aby szukać Jego oblicza, aby się modlić, aby pościć, aby wołać z głębi naszego ucisku, musimy być zawsze przygotowani na to i nastawieni na to, że Duch Święty przyjdzie, że Duch Święty spocznie na nas, że Duch Święty będzie mówił. Bo mamy relację z żywym Bogiem. Duch Święty pragnie mówić do nas. Czytaliśmy, że jeden z ludzi w zgromadzeniu, Jehaziel, otwarty był dla Ducha Świętego, na dary Ducha Świętego, już w Starym Testamencie. I on prorokował, on przyniósł słowo prorocze. Było to słowo zachęty, słowo pocieszenia. Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jerozolimu. I ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. To jest zupełnie inna sytuacja i zupełnie inna postawa niż w historii, którą czytaliśmy tydzień temu. Gdzie Dawid pytał Pana i mówił: Panie, mam się puścić w pogoń za nimi, czy nie? I Pan mówi: tak, puść się w pogoń i po prostu odbij wszystkich, przyprowadź wszystkich z powrotem. W tym przypadku Bóg mówi: wystańcie i obserwujcie. To mi mówi, że Bóg nie działa tak samo bezustannie, że Bóg ma różne sposoby i metody działania, że On może działać dzisiaj w ten sposób, a jutro może poprowadzić nas inaczej. Nie musimy ciągle tego samego powielać. Wystarczy tylko słyszeć od Ducha Świętego. Musimy usłyszeć, co jest Jego wolą. Musimy usłyszeć, jak On chce to rozegrać. Musimy usłyszeć, jak On chce nas użyć. Musimy usłyszeć, być otwarci, aby wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Apostoł Paweł także w pierwszym liście do Koryntian napisał, że Duch Święty pragnie nam objawić wielkie Boże tajemnice. Że Duch Boży pragnie odkryć dla nas, pragnie nam pokazać rzeczy, których nie widzimy, czego nie czujemy, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To Duch Boży pragnie przynieść ze swoim objawieniem, pragnie pokazać. Bo to była zupełnie inna postawa. Jehoszafat miał armię, miał wojowników, miał żołnierzy. I oto Pan mówi: rozegrajcie to inaczej. Nie walczcie. Nie bierzcie swoich mieczy. Stańcie i podnieście swój głos. Dalej tam czytamy, że taka przyszła zachęta. Wcześnie rano mieli stanąć, mieli zewrzeć szeregi przed Panem, mieli postawić chwalców na czele, mieli postawić śpiewaków, muzyków, tych, którzy grali i uwielbiali Boga z przodu i mieli oglądać wybawienie Pana. Tak mi się wydaje, że gdy patrzę na to, to taki wzorzec nowotestamentowy widzę. To już nie był Dawid, który z mieczem, z szabelką biegnie i odbija wszystkich tych, których uprowadzili wrogowie, ale tutaj stoi cały tłum, całe zgromadzenie. Stoi z chwalcami, z lewitami, którzy grają Bogu na chwałę i wysławiają Pana głosem nader donośnym. Najlepszym instrumentem dla chwały, dla uwielbienia jest nasz głos. Głos ludzi, głos kościoła, głos zgromadzenia, głos chwalców, głos tych, którzy stoją i wielbią Pana, głos tych, którzy podnoszą swój głos z głębi serca, tam z głębi duszy wydobywa się pieśń dziękczynienia, pieśń uwielbienia, pieśń chwały. To właśnie uczynili. Chwała Bogu za instrumentalistów, za tych, którzy wzięli instrumenty. Odziani w święte szaty, odświętne szaty, zaczęli śpiewać hymny pochwalne. Albowiem na wieki trwa łaska Jego, wysławiajcie Pana. I to robili. I kiedy to robili, Bóg dał im zwycięstwo. A więc o czym jest tu mowa? Nie tylko my odkrywamy prawdę, w której chcemy się znaleźć, słuchamy głosu Ducha Świętego, ale przyjmujemy odpowiednią postawę. Jest to bardzo ważne. Kiedy są te gorsze dni, kiedy nie jest łatwo, kiedy może gorzej nam się żyje, przyjąć odpowiednią postawę. W głębi swojego ucisku zacząć wołać do Pana, a nie tylko prosić, ciągle tylko błagać, ciągle tylko w jakiś sposób wyżalać się przed Bogiem, ale także stanąć przed Nim, przyjmując odpowiednią postawę i oddać Mu należytą chwałę. Wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. I naradziwszy się z ludem, wyznaczył Jehoszafat śpiewaków dla Pana. Oni kroczyli przed zbrojnymi i śpiewali, a gdy zaczęli śpiewać, radosne pienia pochwalne, nie żałobne pienia, radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy wyruszyli na Judę i zostali pokonani. Nie ma wspanialszej zasadzki od tej, którą Pan zastawi. Bo kiedy Pan uczyni coś, kiedy Bóg coś uczyni, kiedy On z czymś się rozprawi, będzie to doskonałe. 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 Dlatego zachęcamy, kiedy rodzina jest niezbawiona, aby nie dręczyć ich. Przeszliśmy przez to. Ja to widziałem i w mojej rodzinie. To dręczenie, by się ktoś nawrócił, by się nie nawrócił jeszcze ten, który nie jest nawrócony. To dręczenie, takie molestowanie duchowe. Nawróć się, ty perfidny grzeszniku. Poszedłbyś do kościoła, ty grzeszniku, upamiętał się. I próbujemy takimi naszymi metodami drążyć to zbawienie i zniechęcamy coraz bardziej. Ja widziałem wielu zniechęconych poprzez drążenie i takie dręczenie duchowe. Może czasami czas, by przyjąć odpowiednią postawę, zacząć chwalić Pana, zacząć wysławiać Boga, zacząć oddawać Mu cześć, zacząć Mu dziękować. Panie, to Ty dasz zwycięstwo. Panie, to Ty zbawiasz. To Ty jesteś tym, który daje życie. Panie, ja Ci oddaję chwałę, ja Cię wywyższam. Ja oddaję Ci cześć za zbawienie moich bliskich. Panie, może jeszcze tego nie przeżyli. Ja tego jeszcze nie widzę, ale widzę to oczami wiary. Widzę, jak Ty, Panie, ich pozyskałeś. Widzę, jak Ty ich zdobyłeś. Widzę, jak Ty ich uwalniasz. Widzę to, Panie, i dziękuję Ci. Wysławiam Cię, oddaję Ci cześć, bo Twoja łaska trwa na wieki. Amen. Możemy być zaskoczeni, tak jak oni byli zaskoczeni. Nagle zobaczyli, że Amonici i Moabici, którzy wyszli przeciwko nim, zostali pokonani. Nagle zostali powaleni i oglądali zwycięstwo Pana. I tam jest takie bardzo ważne słowo. Myślę, że pasujące także do nas, do naszego życia, do życia w Nowym Testamencie. Bo wszystko, co my mamy, wszystko, co możemy osiągnąć, wszystko, co Bóg dla nas zaplanował, jest w Jezusie Chrystusie, który stoczył za nas największą bitwę na krzyżu Golgoty. On praktycznie zwyciężył wszystko. I to zdanie brzmi tak: gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Pan Jezus odniósł zwycięstwo dla nas w każdej sferze naszego życia, w sferze duchowej, dla naszego zbawienia, w sferze emocjonalnej, abyśmy zostali wewnętrznie uleczeni z naszych zranień, z naszego odrzucenia, może z różnych przeżyć, które towarzyszyły nam w życiu. Odniósł zwycięstwo dla naszego uwolnienia z wszelkich więzów diabelskich, z wszelkiej presji demonicznej. W sferze zdrowia Pan Jezus odniósł triumf dla nas, abyśmy byli sińcami, ranami Jego uzdrowieni. A więc to Boża bitwa. To On jest tym, który zwycięża w tej bitwie. To On jest tym, który daje nam zwycięstwo. To On jest tym, który nas prowadzi. Dlatego bądźmy tymi, którzy oddają Mu chwałę. Bądźmy tymi, którzy Go wielbią. bądźmy zainspirowani tą historią, bądźmy dotknięci tą historią. Niech Boży Duch nas inspiruje, niech Boży Duch nas zachęca, niech Boży Duch nas prowadzi, abyśmy przyjęli te prawdziwe, odpowiednie Boże postawy w każdej sytuacji, w której się znajdujemy. Wydajmy okrzyk chwały, okrzyk zwycięstwa. Wydajmy pieśń, czy zaśpiewajmy pieśń dziękczynną, pieśń pochwalną dla Pana. I chcielibyśmy oglądać oczami wiary uzdrowienie, chcielibyśmy widzieć zwycięstwo, zbawienie naszych domów, chcielibyśmy widzieć przełomy w naszym kraju, w naszych rodzinach, chcielibyśmy to widzieć, śpiewając Bogu pieśń chwały, wywyższając Jezusa, dziękując Mu za wszystko, bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Powstańmy na moment, na koniec. Dziękczynienie. Chcemy podziękować. Chcemy Mu podziękować. Znieśmy nasze ręce do Boga. Chcemy wysławiać Go przez chwilę. Na zakończenie, nim się rozejdziemy. Chcemy wziąć coś inspirującego z tego przesłania, wydarzenia w Starym Testamencie do naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za tą opowieść, za to świadectwo Jehoszafata. Dziękujemy Ci, Panie, za to, kim był, jaką postawę przyjmował. Dziękujemy Ci, Panie, że wiele możemy się nauczyć od tych, którzy byli przed nami, którzy mieli z Tobą, Panie, niesamowitą społeczność, którzy Tobie ufali w bardzo trudnych sytuacjach, którzy polegali na Tobie i widzieli wielkie Twoje zwycięstwo, wielką Twoją chwałę. Panie, my się chcemy uczyć. My chcemy, Panie, czerpać do naszego życia. Chcemy, Panie, także być zainspirowani tym, bo pragniemy także w naszym życiu oglądać Ciebie, potężne Twoje działanie, Panie. Dziękujemy Ci, że dzisiaj mówisz do nas, mówiłeś do nas. Panie, to przesłanie, to krótkie przesłanie dzisiejszego rozważania, Panie, niech gdzieś tam wejdzie w nasze życie, w naszą duszę, w naszego ducha, w nasze myśli, Panie, abyśmy nie tylko słuchali, ale byśmy usłyszeli. Pomóż nam, Panie, trzymać się prawdy, bez względu na to, w jakim ogniu doświadczenia się znaleźliśmy, abyśmy tam, spośrodku naszego ucisku, wołali do Ciebie i szukali Twojego oblicza i wierzyli, że Ty przyjdziesz z pomocą. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas nie zawiedziesz, że Ty, Panie, nas nie opuścisz. Panie, pomóż nam, byśmy przyjmowali odpowiednią postawę. Panie, byśmy stanęli w miejscu obietnicy, którą nam dałeś. Byśmy się nie wahali uchwycić, Panie, Twojego słowa. Pomóż nam, Panie, słyszeć głos Ducha Świętego, który przychodzi nas pocieszać, przychodzi nas zachęcać, przychodzi nas wzmacniać. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty pragniesz mówić do nas. Chcemy słyszeć Twój głos. Chcemy usłyszeć Ciebie, Panie. Chcemy słyszeć, jak mówisz. Chcemy słyszeć, jak nas, Panie, motywujesz. Chcemy słyszeć, jak nas, Panie, błogosławisz. Chcemy to widzieć w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za dni dobre, za dni błogosławione. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami i dlatego te dni przeżywamy, ale także dziękujemy Ci, że jesteś z nami, gdy idziemy przez doliny, gdy jesteśmy na polu walki, gdy atakuje nasz wróg, gdy czasami ludzie nie są nam przychylni. Panie, dziękujemy Ci, że możemy przyjąć odpowiednie postawy. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który toczy ten bój po naszej stronie. Dziękujemy Ci, że nie walczymy sami. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy Ci, Panie. Dobrym Bogiem jesteś. Halleluja. Amen.